Świadectwo na morzu zostało wygłoszone przez brata Williama Mariona Branhama 7 marca 1964 roku w Dallas, stan Texas, USA. Zanim pochylimy głowy do modlitwy, chciałbym przeczytać coś ze Słowa Bożego. Zawsze lubię czytać Jego Słowo, ponieważ moje słowa zawiodą, gdyż pochodzą od człowieka, lecz Jego Słowo nie może zawieść. Wy, którzy śledzicie ten tekst, przeczytajmy dziś wieczorem z Ewangelii Mateusza, 14 rozdziału, rozpoczynając od 22 wiersza. I zaraz wymógł na uczniach, żeby wsiedli do łodzi i pojechali przed Nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, oto jam jest, nie bójcie się. Pochylmy teraz głowę do modlitwy. Podczas kiedy nasze głowy i serca są pochylone przed Bogiem, czy jest w tym budynku dzisiaj wieczorem jakaś potrzeba, którą chcielibyście przez podniesienie waszych rąk uczynić znaną przed Bogiem i chcecie, by o niej wspomnieć w modlitwie? Pan spogląda na was, będąc miłosierny. Nasz niebiański Ojcze, przychodzimy teraz do Twojej obecności na drodze imienia Pana Jezusa. Mamy tę błogosławioną pewność, że On obiecał nam, i że jeśli prosimy o cokolwiek w Jego imieniu, Ty spełnisz to dla nas. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to. Słowa nie potrafią wyrazić naszych odczuć i tej pewności, którą mamy, że Ty słyszysz nas właśnie teraz. Widziałeś te ręce, Panie. Wiesz, czego ci ludzie potrzebują. Ty jesteś Wszechwiedzącym, Wszechmocnym, nieskończonym Bogiem. I wiemy, że Ty znasz serca tych ludzi. Ty znałeś nasze myśli. Nawet przedtem, zanim zostaliśmy stworzeni, Ty znałeś już każdą myśl, którą kiedykolwiek mieliśmy mieć, ponieważ Ty jesteś nieskończony. Panie, modlimy się w tej godzinie, kiedy nasze pragnienia są skierowane na Ciebie, abyś spojrzał w dół z niebios, przyjął nasze prośby do swojego serca i odpowiedział nam według Twego bogactwa chwale. Daj nam pragnienie naszego serca. Ufamy, że jest ono Twoją boską wolą. Wiemy, że masz upodobanie w spełnianiu swojej woli. Panie, daj nam znowu tego wieczoru wielkie wylanie Twojej obecności. Uzdrów chorych, zbaw zgubionych. Podnieś tych, którzy są umarli w grzechu i w upadku. Przyprowadź ich tego wieczoru do nowego życia. Niechbyśmy zobaczyli Jezusa. Prosimy o to w Jego imieniu. Amen. Możecie usiąść. Jest nam przykro, że nie jesteśmy w stanie ulokować tych ludzi, ponieważ miejsca siedzące są szczelnie wypełnione. Słyszałem już pierwszego wieczoru, że musiano zawrócić wielkie tłumy ludzi, więc jest nam przykro z tego powodu. Brat Grant także nie ma jeszcze dokończonego tego następnego pomieszczenia, aby sądzę, że chodzi o lewe skrzydło, w którym on zamierza przesunąć tę ściankę. Ten kosztowny brat poprosił mnie dzisiaj, czy mógłbym to czynić co roku, powracać do Dallas, do jego zboru. Jak znaczącym jest to zaproszenie w tej godzinie, kiedy drzwi zamykają się tak szybko, a właśnie wtedy ten człowiek chce, abym powracał i czynił to przedsięwzięcie co roku. Cenię sobie to tak wysoko. Miałem z nim społeczność tego poranku z bratem Gordon Lindsay i wieloma z nich. Brat Perry Green, który jest sponsorem nadchodzącego zgromadzenia Beaumont, siedzi tutaj ze mną tego wieczoru. Wielu naszych przyjaciół, brat Don z żoną. Jesteśmy szczęśliwi, że są tutaj z nami. Niech im Pan błogosławi. Cóż, tego wieczoru po prostu próbowałem uczynić moje poselstwo tak prostym, jak tylko to możliwe, żeby nawet dziecko mogło je zrozumieć. Jutro po południu mamy usługę ewangelizacyjną, abyście mogli wszyscy się pojawić. Jeśli macie nabożeństwa w swoim własnym kościele, pozostańcie oczywiście tam, gdzie stacjonujecie. Nie chcemy, aby ktoś opuszczał swój własny zbór, aby zatem jeśli jesteś chory i chcesz aby modlono się za Ciebie, a w Twoim zborze jest jutro po południu nabożeństwo. Porozmawiaj o tym ze swoim pastorem, aby on nic złego nie pomyślał. Niech wie, że jesteśmy tutaj, aby współpracować, żeby pomóc temu całemu ciału Jezusa Chrystusa, które przebywa tutaj w Dallas i w okolicach. Więc myślę, że jutro po południu o 14:30 mamy głosić poselstwo ewangelizacyjne. Potem zamierzamy modlić się za wszystkich chorych ludzi, zebrać wszystkie karty modlitewne, które były pozostawione przez ten tydzień. Będziemy modlić się jutro za nimi wszystkimi. Tego wieczoru przez kilka chwil próbuję przedstawić mały dramat. Będę próbował tego wieczoru tak bardzo, jak to tylko możliwe, dostać się do modlitwy za chorych. Mój tekst brzmi: są to słowa Jezusa, nie bójcie się, jam jest. Moim tematem jest świadectwo na morzu. To musiało się wydarzyć późnym popołudniem, kiedy słońce zachodziło. Z pewnością był to taki gorący dzień jak tutaj. Klimatyzacja nie jest sprawna i oni pracują nad tym. Z tego powodu zmieniłem mój temat, żebym się mógł pośpieszyć z tym, abyście nie musieli siedzieć w tym upale. Ten wielki rybak, po tym, co widział przez ten dzień, on obserwował Jezusa w Jego wielkiej usłudze. Bardzo chciałbym żyć w tamtym dniu, aby podążać za Nim. Lecz wiecie, jestem zadowolony, że ciągle mam przywilej robić tę samą rzecz, obserwować Go, jak czyni te sprawy. Jest większą rzecz obserwować Go dzisiaj niż wtedy. Mam więcej wiary w Niego teraz. Mogę mieć więcej wiary teraz, niż mogę mieć wtedy, ponieważ mieliśmy 2000 lat, aby udowodnić, że ta Ewangelia jest prawdą. Po tych 2000 lat On jest ciągle żywy, postępując tak jak wtedy, więc mamy teraz większą pewność i lepszy fundament dla wiary niż oni. Ponieważ On był po prostu człowiekiem, który chodził z miejsca na miejsce, twierdząc, że posłał Go Bóg, że był Synem Bożym i że Bóg potwierdził swoje obiecane słowo na ten dzień przez Niego, lecz oni mieli jakiś powód, aby w to wątpić. Ci teolodzy. Zauważcie, że to była doniosła sprawa. To było naprawdę doniosłe, ponieważ owi teolodzy uwierzyliby w to, gdyby Bóg nie zaślepił ich oczu. Tak mówi Biblia. Czy wiedzieliście, że On obiecał, iż znowu dzisiaj zaślepi ich oczy, żeby nie mogli tego widzieć? Oni będą popędliwi, wysokomyślni, miłujący rozkosze bardziej niż Boga, nieprzejednani, fałszywi oskarżyciele, niepowściągliwi, gardzący tym, co dobre, mający formę bożności, lecz zapierający się jej mocy. Boża obietnica znowu dokładnie przed nami. Nie można chyba nie współczuć tym ludziom. Ich oczy zostały zaślepione w tym dniu. Zgodnie z Pismem Bóg obiecał, że to będzie miało miejsce w tym dniu, w tej godzinie i my spoglądamy na to i obserwujemy to. Potem ludzie patrzą, potrząsają głową i odchodzą, mówiąc: nie widzę tego. To jest doniosła rzecz, lecz te pisma musiały się wypełnić. To musi być w ten sposób. Ci uczniowie byli wybrani przez Boga. Czy zauważyliście, Jezus powiedział im przed założeniem świata. On wybrał ich. I oni zostali wybrani, by być Bożym nasieniem. Dlatego, kiedy przychodziły kłopoty i wydawało się, że ludzie zapędzili Jezusa w kozi róg w jakiejś kwestii, dla nich nie było żadnej kwestii. Oni nie mogli tego zrozumieć, jak byli zdecydowani, nie zna nic innego, oprócz Niego. Tylko Ty masz słowo życia. Oni byli zdecydowani trzymać się tego, ponieważ oni byli obrani do tej usługi. Tak samo dzisiaj, mężczyźni i kobiety, którzy są przeznaczeni do wiecznego życia, przyjdą do wiecznego życia. Wszyscy, których mi dał Ojciec, przyjdą do mnie. To jest Jego Słowo i ono nie może zawieść. To jest Boże Słowo. Widzimy teraz tych uczniów, którzy mieli wielkie zgromadzenie w tym dniu, na wielkim obszarze u podnóża gór. Jezus powiedział im: płyńcie przede mną na drugi brzeg morza. On poszedł sam w góry na samotną modlitwę. Mogę sobie wyobrazić, jak czuli się ci uczniowie po tym przyjacielskim spotkaniu. Spotkali przyjaciół, a później musieli się z nimi rozstać. Właśnie wtedy, gdy zapoznali się, musieli powiedzieć sobie do widzenia. Zawsze odczuwałem taki smutek, jeżdżąc przez ten kraj i wokół świata, kiedy miałem spotkania z przyjaciółmi, a potem opuszczałem ich, wiedząc, że wielu z nich nie zobaczył nigdy więcej, aż dopiero na sądzie. To jest pewnego rodzaju smutna sprawa. Mogę wyobrazić sobie łódź z dziobem wbitym w brzeg. To musiał być Szymon Piotr ze swoimi wielkimi, umieśnionymi ramionami, który popchnął tę łódź i sunął ją prosto na morze. Oni pomachali na do widzenia tym, którzy stali na brzegu. Tamci jeszcze krzyczeli, powróćcie znowu, przyprowadźcie ze sobą mistrza, aby spotkał się z nami. Przyjdźcie, a będziemy mieć następne przebudzenie. Zostaliśmy dziś tak pobłogosławieni. Nowi przyjaciele machali im. On wspiął się ponad resztę uczniów. Prawdopodobnie usiadł obok swojego brata Andrzeja i podniósł wiosła. W tym czasie łódki napędzane były albo przez wiatr, albo za pomocą wioseł. Być może oni siedzieli w tej łodzi dwójkami, po dwóch na stronie, i oni byliby, lub raczej po dwóch na jednym siedzeniu, prawdopodobnie 6 do 8 dulek pod wiosło. Wiosłowali w takt i takim sposobem mogli utrzymać równo łódź w czasie burzy. Potem, kiedy wiatr wiał normalnie, mogli podnieść w górę żagiel i płynąć. Musiało być gorące popołudnie. Wynika to z poprzednich wydarzeń Pisma. Musiało to być ciche, słoneczne, upalne popołudnie. Słońce zachodziło. A oni, kiedy wiosłowali, odsumowali, pomachali tym ludziom na do widzenia. Mamy nadzieję, że spotkamy was znowu za jakiś czas, mówili. Kiedy odpływali w morze, zachodziło słońce, potem nastał zmierzch, a już po chwili zapanowała ciemność. Musieli uderzać wiosłami z dość dużą prędkością. Jest to ciężka praca, kiedy te wielkie, ciężkie wiosła zanurzają się w morzu. Większość z nich była rybakami, dużymi, silnymi mężczyznami, przyzwyczajonymi do morza. Spodziewali się, że Jezus dość rychło wsiądzie do łodzi i będzie im dalej towarzyszył. Pewni siebie wyruszyli i musieli płynąć zaraz wzdłuż brzegu. Coś w tym sensie, jakbyście zapuścili waszą łódkę, a potem zaprzestali. Prawdopodobnie młody Jan był pierwszym, który przemówił, ponieważ był najmłodszy z tej grupy. Dlatego on to chyba musiał powiedzieć. Jestem trochę zmęczony. Popłyńmy trochę wzdłuż wybrzeża. Poczekajmy, nie musimy się śpieszyć. On jeszcze nie nadchodzi, więc możemy poczekać chwilę i trochę pooddychać świeżym powietrzem. Kiedy on tam siedział ze schyloną na chwilę głową, musiał wtedy rozpocząć spotkanie świadectw. To jest to, o czym chcę mówić. Z pewnością powstał jako pierwszy i powiedział: bracia, nieważne, co mówią ludzie i jak bardzo ktokolwiek nie chce wierzyć, po tym dzisiejszym dniu jestem zupełnie pewien, że nie podążamy za oszustem. Idziemy za nikim mniejszym jak Bóg, ponieważ żaden człowiek nie mógłby uczynić tego, co on zrobił dziś, gdyby to nie był Bóg. Wiecie, kiedy on wziął te chleby, rozłamał je i nakarmił te 5000, to była dla mnie najbardziej zdumiewająca rzecz. Mogło być jakieś zastrzeżenie aż do dzisiejszego dnia. Teraz powtarzam jak gdyby jego świadectwo, lecz to załatwiło tę sprawę. Powiedział, przypominam sobie dawne lata. Mieszkałem tam blisko Jordanu. Pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem, jak moja miła żydowska matka brała mnie zwykle popołudniem na werandę, sadzała na swoim łonie i kołysała. Było to wtedy, kiedy maki kwitły wzdłuż brzegów Jordanu. Zwykle patrzyła w kierunku pustyni, przez którą nasz lud był prowadzony. Opowiadała mi zwykle biblijne historie. Jedną z największych historii, jaką pamiętam, była ta o kobiecie Tsunamitce, której umarł chłopiec, a prorok wzbudził go z powrotem do życia. To zawsze było dla mnie wstrząsająca historia. Lecz jedną z najbardziej pasjonujących historii, które matka opowiadała mi, była ta, kiedy mówiła: Janie, teraz jesteś małym chłopcem, lecz chcę, żebyś pamiętał, kiedy podrośniesz, że wielki Jehowa wyprowadził nasz lud z Egiptu, a my przeszliśmy przez pustynię, przecinając rzekę. Przez całe 40 lat oni podróżowali po pustyni. Nie było tam żadnego miejsca, aby nabyć odzież albo jedzenie. Bo każdego wieczoru posyłał chleb z nieba i karmił nasz lud na pustyni, ponieważ oni szli linią posłuszeństwa, podążając za wielkim Jehową. Któregoś dnia Jehowa zamierza stać się ciałem tutaj na ziemi, w formie jakiegoś mężczyzny. On będzie nazwany pomazańcem, Mesjaszem. Pamiętam, on mówił dalej: kiedy byłem małym chłopcem, jak próbowałem to sobie wyobrazić, jak Bóg mógł nakarmić te 2,5 miliona ludzi tam na pustyni. Skąd on otrzymał tyle chleba? Pytałem później mamy: mamo, czy on, czy ten wielki Jehowa miał tam w niebie wielką ilość pieców, w których on mógł wypiekać ten chleb, spuszczać go wieczorem i kłaść na ziemię dla tych ludzi? Czy wielkie niebiosa Jehowy są pełne pieców? Ona odpowiadała, nie, synu, jesteś zbyt młody, aby to zrozumieć. Zobacz, Jehowa jest Stwórcą. On nie potrzebuje pieców. On po prostu mówi, a Jego Słowo zostaje wtedy zamanifestowane. On jest wielki Jehowa. I On to po prostu wypowiedział. Aniołowie rozdzielili ten chleb na ziemi dla tych ludzi. A kiedy dzisiaj widziałem Go tam, stojącego, czy zauważyliście ten wyraz Jego twarzy? Nie było żadnej wątpliwości w Jego umyśle. Wszedłem za tę skałę, obserwowałem Go, kiedy wziął ten chleb, złamał go i przekazał nam, Jego usługującym, by rozdać go ludziom. A kiedy On sięgnął, aby znowu go rozłamać, ten bochenek był ciągle cały. On uczynił to setki razy, a każdy był nasycony i jeszcze zebrano pełne kosze. Wiem, że nie mógł to być nikt inny niż Jehowa, ponieważ On czynił to jak Jehowa. Tylko Jehowa może stwarzać. Wiem, że ten mężczyzna nie jest oszustem. Jest tylko jeden Stwórca, a jest nim Jehowa. Spośród wszystkiego, co widziałem, to mnie przekonało. Chcę, abyście wiedzieli, że moje serce jest zupełnie oddane. Wierzę całkowicie, że On nie jest tylko jakimś prorokiem. On jest prorokiem, lecz On jest więcej niż prorokiem. On jest nikim mniejszym niż Bogiem Jehową. Zamieszkałem pośród nas, ponieważ On stworzył chleb i ma zwyczaj Jehowy. Nic dziwnego, że On mógł powiedzieć, jeżeli nie czynię uczynków mojego Ojca, nie wierzcie mi. Lecz jeśli czynię uczynki mojego Ojca, a wy nie możecie uwierzyć mi, wierzcie uczynkom, ponieważ one świadczą o mnie i mówią, kim ja jestem. Wydawało się, że ludzie mogą to zobaczyć w łatwy sposób. Jan był przekonany, że On jest Mesjaszem, tym, o którym Izajasz powiedział, oto Syn narodził się nam. Jego imię będzie nazwane Doradca, Książę Pokoju, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny. Jan był zadowolony z tego, co zobaczył. Ten młodzieniec złożył swoje świadectwo. Wtedy Szymon Piotr powiedział, cóż, chwileczkę, jeśli mamy mieć spotkanie świadectw, to chciałbym coś powiedzieć. Jak wiecie, byłem bardzo sceptycznie nastawiony wobec całej tej sprawy, kiedy mój brat Andrzej, biorący udział w ewangelizacji proroka Jana, który świadczył, że przychodzi Mesjasz i On go przedstawi, byłem trochę sceptycznie nastawiony do tego, co mówił mi Andrzej, bo słyszałem już najprzeróżniejsze historyjki o Mesjaszu i wszystko możliwe. Wy wszyscy, bracia, pamiętacie mojego starego tatusia. Nazywał się Jonasz. Pamiętacie zapewne, jakim był oddanym wierzącym. Przypominam sobie mamę, tatusia i nas wszystkich, kiedy łowiliśmy ryby, aby mieć coś do zjedzenia, nie złapaliśmy żadnej, potrzebowaliśmy chleb. Pamiętam, jak upadaliśmy na podłogę i modliliśmy się do Boga. Daj nam coś złapać dzisiaj, Boże, abyśmy byli w stanie sprzedać te ryby, spłacić długi i mieć pożywienie. Kiedy wychodziliśmy w morze w czasie burzy, nie baliśmy się stanąć twarzą w twarz z tymi nawałnicami. Pamiętam, jak dziś siwe włosy tatusia, zwisające na jego plecy, kiedy któregoś dnia, siedząc na burcie łódki, powiedział, Szymonie, jesteś moim najstarszym synem. Zawsze wierzyłem, Szymonie, że zobaczę Mesjasza. Nasz lud wygląda go od czasu Edenu. Jesteśmy pewni, że przyjdzie. Nieważne jak długo, to jeszcze potrwa. Mówisz, że to było 4000 lat temu, jednak ja wierzę, że Mesjasz przyjdzie. Każdy Żyd wierzy, że będzie mógł zobaczyć go w swojej generacji. Mam nadzieję, że zobaczę go w mojej. Lecz wygląda na to, że się starzeję. Muszę zakończyć z morzem. Zaczynają mi doskwierać bóle i cierpienia. Prawdopodobnie nie zobaczę go w swoim czasie, lecz może ty, mój synu. Chcę nauczyć cię w pismach. Synu, zanim na scenie pojawi się Mesjasz, będą tam różnego rodzaju rzeczy, przeróżne fałszywe sprawy. Będzie to czynił szatan, aby zniszczyć wpływ tego prawdziwego Mesjasza, kiedy on przyjdzie. Zawsze tak było. Ciągle jest w ten sposób. Zatem dowiadujemy się, że on mówił, pamiętam, jak objął mnie ramieniem i powiedział, synu, jest tylko jeden sposób, w który będziesz mógł zidentyfikować Mesjasza. Cóż, nie mieliśmy setki lat żadnego proroka. Malachiasz był ostatnim. To było 400 lat temu i odtąd nie mieliśmy proroka. Lecz pamiętaj, Mojżesz powiedział nam przez Pisma, że kiedy Mesjasz przyjdzie na scenę, będzie prorokiem. Żydzi są nauczeni wierzyć prorokowi. To przyjście Mesjasza na ziemię jest wypowiedzianym Słowem Bożym, które On nam przyobiecał. Słowo zawsze przychodzi do proroka, a prorok potwierdza to słowo. Nigdy o tym nie zapomnij, synu. Może powstać dużo wielkich spraw, być może będzie wiele entuzjazmu i wielkich rzeczy. Pamiętaj jednak, że Mesjasz będzie prorokiem, ponieważ wiem, że Bóg nie zmienia nigdy swojego sposobu działania. A On powiedział, że Mesjasz będzie prorokiem. Pamiętaj, synu. Prorocy są to ci, którzy mają Słowo Pańskie. Kiedy przyjdzie Mesjasz, On będzie prorokiem. Mogę ciągle odczuwać Jego ramię, mówił dalej Szymon, który obejmuje mnie. W tym czasie Andrzej stał tam, płucząc sieci. Przypominasz to sobie, Andrzeju? Tak, Szymonie, pamiętam. Andrzej usiłował powiedzieć mi, że Jan jest prorokiem. Ja miałem inne sprawy na głowie. Musiałem sprzedawać ryby i inne rzeczy. Ojciec zmarł dawno temu, lecz ja na zawsze zachowałem w pamięci to, co tatuś powiedział. Ten Mesjasz będzie zidentyfikowanym przez Pismo prorokiem. Nie zapomnij tego, ponieważ to jest wypowiedziane Boże Słowo. Słowo zawsze przychodziło do proroków. To pozwalało zidentyfikować to, czy też zamanifestowało obietnicę na dany wiek. Szymon powiedział, któregoś dnia, wiecie, Andrzej poprosił mnie, abym poszedł na zgromadzenie. Poszedłem tam, gdzie był ten człowiek, Jezus. Nasłuchałem się różnego rodzaju wieści. Powstał jakiś Jezus przed Jego przyjściem, który obiecywał coś wielkiego. Wyprowadził 400 ludzi, którzy wszyscy zginęli. Myślałem, że to był jeszcze jeden tego rodzaju. Z wielkim entuzjazmem, jakiegoś przebudzenia lub jakaś wielka denominacja, którą oni zamierzali założyć. Jednak któregoś dnia pomyślałem, że pójdę z moim będącym tu bratem Andrzejem. Wyobrażam sobie, jak ta łódź w tym czasie zaczynała się trząść. Ktoś zaczął krzyczeć, a on powiedział, usiądź, nie huśtaj łódką, poczekaj chwilę, siedź cicho. On powiedział, wiecie, kiedy przyszedłem tam po raz pierwszy i stanąłem naprzeciw niego, on popatrzył mi prosto w oczy i powiedział mi, jak się nazywam. Nie widział mnie nigdy wcześniej. Nie tylko znał mnie, lecz znał także imię mojego starego pobożnego ojca, który pouczał mnie w pismach. Poznałem, że był to Mesjasz. Dla mnie ta sprawa była załatwiona. Zaraz tam. Tak było. To sprawiło, że stało się to dla mnie jasne. Z pewnością Filip powiedział, czy mogę wtrącić tutaj jakieś słówko? Teraz on powiedział, bracie Natanaelu, niech Cię to nie urazi. Wiesz, że studiowaliśmy przez lata, aby poznać, kim będzie Mesjasz. Jednak kiedy zobaczyłem go czyniącego te rzeczy, zawróciłem po mojego przyjaciela Natanaela. A kiedy on przyszedł, Natanael powiedział, pozwól mi o tym powiedzieć. Och, wiecie, coś jest z tym, kiedy Jezus coś dla was czyni. Wy prawie nie możecie cicho usiedzieć. Musicie sami o tym powiedzieć, prawda? Jeżeli jest to coś rzeczywistego, musicie o tym powiedzieć. Kiedy On napełnił mnie Duchem Świętym, ja chcę mówić o tym. Chcę, aby ktoś o tym się dowiedział. Nie, aby ktoś inny mówił o tym. Ja chcę powiedzieć to sam. Mogę sobie wyobrazić, jak Natanael wpadł w entuzjazm i powiedział, wiecie, lubię o tym mówić. Byłem trochę sceptyczny względem Ciebie, Filipie. Kiedy mówiłeś mi o tym, zapytałem Cię, czy może z Nazaretu pochodzić coś dobrego? A Ty dałeś mi najlepszą odpowiedź, jaką kiedykolwiek mógł dać człowiek. Przyjdź i zobacz. To działa tak samo dobrze i dzisiaj, tak jest. Nie zostawaj w domu, nie krytykuj. Przyjdź, przekonaj się sam, zobacz. Powiedziałem, czy z Nazaretu może pochodzić coś dobrego? Odpowiedział, przyjdź i zobacz sam. Wiesz, co mi powiedziałeś. Kiedy przyszedłem do Jego obecności, On powiedział mi, że jestem Hebrajczykiem, Izraelitą, szczerym mężczyzną. Wiedziałem to, lecz byłem ciekaw, jak to możliwe. On wyglądał jak zwykły mężczyzna. Ja spodziewałem się, że Mesjasz przychodzi w dół z nieba, złotymi korytarzami, wprost na dół, do głowy tutejszej denominacji, do Jeruzalemu, przychodzącego i mówiącego Kajfaszy, przybyłem. Jednak oni dowiedzieli się, że on pochodzi z Nazaretu, z biednej rodziny. W rzeczywistości towarzyszyło jemu jakieś złe imię, jako nieślubne dziecko. Tutaj on stał, ubrany w zwykły ubiór. Nie jak kapłan lub ktoś taki, po prostu zwykły mężczyzna. Kiedy podchodziłem tam, pomyślałem, jak mógłby to być Mesjasz? Jedno stare ubranie, które on nosił od czasu, kiedy był młodzieńcem, a tutaj jest znowu w tym samym. Jego włosy zwisały na plecy. Wygląda na zwykłego człowieka z ulicy. On spojrzał mi w twarz i powiedział, zanim Filip zawołał Cię, kiedy byłeś pod drzewem, widziałem Cię. To załatwiło dla mnie tę sprawę. Poznałem przez Słowo, że to był Mesjasz. To był On. Łódka musiała się trząść, a zgromadzenie świadectw toczyło się dalej. Och, co za cudowne chwile oni tam przeżywali. Tam na morzu przeżywali po prostu wspaniałe chwile. Andrzej powiedział, chciałbym powiedzieć coś, co w pewnym stopniu zaintrygowało mnie przez chwilę. Pamiętacie, kiedy schodziliśmy w dół do Jerycha? On powiedział, musimy przejść górą i potrzebujemy przejść przez Samarię. On wszedł do Samarii. I pamiętacie, jak tam przed miastem Sychar, on posłał nas do miasta, abyśmy kupili żywność. Och tak, przypominam to sobie dobrze. Kiedy jeden z nich mówił, tak, łódź po prostu trzęsła się. Każdy miał cudowne świadectwo po tym przebudzeniu, które się skończyło. Tak więc oni mieli tam zgromadzenie świadectw. On powiedział, tak, pamiętacie, jak zbliżyliśmy się tam niepostrzeżenie. Zdziwiliśmy się, kiedy zobaczyliśmy naszego mistrza rozmawiającego z tą napiętnowaną prostytutką. Coś takiego. Pomyśleliśmy, to jest złe. Spójrzcie na niego, jak rozmawia z tą młodą kobietą. Pozbył się nas, a potem siedzi tam z tą złej, słabej kobietą. Pamiętacie, jak staliśmy zaraz za krzakami, słuchaliśmy ich rozmowy. Słyszeliśmy, jak mówił do niej, niewiasto, idź przyprowadź swojego męża i przyjdź tutaj. Powiedzieliśmy, cóż, mogliśmy popełnić błąd, może ta kobieta jest prawnie zaślubioną. Spojrzałam w twarz i powiedziała, panie, ja nie mam żadnego męża. Przypominacie sobie, jak zamarły nam serca. Nasz wielki Mesjasz, w którym położyliśmy zaufanie, był tu złapany na kłamstwie. Ogień krzyżowy. Ponieważ on powiedział, idź i przyprowadź swego męża, a ona oświadczyła, że nie ma żadnego. Teraz to spaliło na panewce. Pamiętacie, jak wyglądaliśmy wszyscy na zdziwionych, zaparł nam dech. Tak, pamiętam to. A czy przypominacie sobie te następne słowa? Prawdę powiedziałaś. Ponieważ miałeś 5, a ten, z którym żyjesz teraz, nie jest twoim mężem. O, czy pamiętacie to zgromadzenie świadectw za tym krzakiem? Oj, widzicie, nie sposób przyprzeć go do muru. On jest Bogiem. Szymon powiedział, och, to po prostu... Andrzej powiedział, to załatwiło dla mnie sprawę. Bartłomiej powiedział, zaczekajcie, chciałbym dodać jakieś świadectwo. Czy mogę to zrobić, bracia? Och, przypuszczam, że możesz. Mam mnóstwo czasu. On jeszcze nie przyszedł, więc możemy powoli wiosłować. Proszę bardzo, Bartłomieju, teraz twoje świadectwo. To była dla mnie jedna z największych rzeczy. Pamiętacie siostrę w Jerychu? Jej imię było Rebeka. Tak, jej mąż był właścicielem restauracji, tam w dole. On był biznesmenem i miał na imię Zacheusz. Tak, pamiętam go dobrze. Pamiętacie, ona była jedną z naszych sióstr. Wierzyła w Pana i obawiała się bardzo, że Zacheusz pozwoli by temu przejść, nie przyjąwszy Jezusa. Och, Zacheusz był bardzo dobrym przyjacielem tamtejszego kapłana. Ona modliła się, aby wydarzyło się coś, aby jego oczy stały otwarte, żeby rozpoznał, że to był mistrz. Że to było potwierdzone Słowo Boże, które stało się ciałem pomiędzy nami. Próbowaliśmy rozmawiać z nią, rozmawiać z nim o tym, że Jezus z Nazaretu rozpoznał tajemnicę serca, pokazując, że on był Słowem, ponieważ Słowo rozróżnia myśli serca. On powiedział, nonsens. Ja wierzę kapłanowi. To, co mówi kapłan, jest dla mnie wystarczająco dobre, ponieważ on należał do wszystkich tych wysokich sfer w mieście, Kiwanis i cokolwiek jeszcze wiecie, więc było mu trudno się pokorzyć. Rebeka poprosiła nas wszystkie o modlitwę, abyśmy się modlili. Za każdym razem, kiedy dochodziliśmy do tematu, że on jest prorokiem, on mówił nonsens. Kapłan powiedział, on jest Belzebubem, diabłem. On czyni to przez moc diabła, to jest po prostu zmysłowa telepatia. To jest wszystko, czym to jest. Nie ma w tym nic szczególnego. Tak więc nie istnieje taka rzecz w dzisiejszych czasach. Nie mieliśmy proroków przez setki lat. Jak mógłby ten facet, nie mający nawet karty członkowskiej, jak on mógłby kiedykolwiek być prorokiem? Och, w żadnym wypadku, on nim nie jest. Jednak wiecie, jego żona Rebeka nie zaprzestała i ciągle się modliła. Pewnego poranku, kiedy Jezus przyszedł do tego miasta, Rebeka powiedziała nam, że Zacheusz poszedł na ulicę, aby go zobaczyć. On nie wierzył, że to był prorok, więc powiedział, ja po prostu rzucę na niego okiem. Oświadczył nam to któregoś dnia w restauracji, gdzie spożywaliśmy posiłek. Spiął się na jakieś figowe drzewo i powiedział, wiecie co, ja się po prostu zamaskuję tutaj, żeby on nie był w stanie mnie zobaczyć. Jestem małym facetem, w każdym razie niezbyt wysokim. Nie mogę go zobaczyć przez ten tłum na dole, więc wdrapię się tutaj na drzewo. Wybrał miejsce, gdzie łączą się dwa konary i tam usiadł. To jest dobre miejsce, aby usiąść i rozważyć to. Tam, gdzie spotykają się dwie drogi, twoja i Boża, twoje idee. To dobra rzecz, pomyśleć o tym. On powiedział, wiecie co? On może być prorokiem. On mógłby nim być. Jest możliwe, że byłem w błędzie. Więc coś wam powiem, ja rzucę na niego okiem, a on nie będzie o mnie wiedział. Wezmę te liście, nakryję się nimi w ten sposób dookoła. Zamaskuję się tak, że on w ogóle mnie nie zobaczy. Będę go obserwował, kiedy będzie przychodził. Jeśli nie będzie wyglądał na uczciwą osobę, powiem otwarcie, co o nim myślę. Siedzą tu na drzewie, więc on obserwował. Miał trochę liści, aby mógł wstać i zobaczyć, kiedy będzie przechodził rogiem ulicy. Kiedy przychodził rogiem, idąc ulicą, wiecie, spoglądał to na jedną, to na drugą stronę. Uczniowie mówili, stańcie z boku, przykro mi. Ludzie z chorymi dziećmi i tak dalej, jest mi przykro. Nic, jest ogromnie zmęczony tą wielką usługą zeszłego wieczoru. Zechciejcie po dżentelmensku odsunąć się na bok i pozwolić mu przejść. On idzie do miasta. Czy chcecie się przesunąć? Zacheusz, siedząc na drzewie, spogląda na niego w dół. Jezus przyszedł prosto pod to drzewo, zatrzymał się, spojrzał w górę i powiedział, Zacheuszu, zejdź. Zamierzam iść dziś z tobą do domu na obiad. To załatwiło dla mnie sprawę. On wiedział, że on tam jest na górze. Znał jego imię i kim był. To załatwiło sprawę. Dla mnie jest to Mesjasz. Z całą pewnością. Wiem, że Mesjasz miał to czynić. Z pewnością. On musiał pójść tego dnia do jego domu na obiad. Co to był za wspaniały czas. Pamiętamy to. Wiecie, to musiało być właśnie w tym czasie, kiedy oni mieli zgromadzenie świadectw. Wiecie, kiedy ci uczniowie na otwartym morzu składali sobie świadectwa, co musiało być gdzieś tam, w ciemnościach nocy, tam w tych okręgach północy, szatan z pewnością unosił się nad tym pagórkiem i spoglądał w dół. On patrzył na to zgromadzenie świadectw i zobaczył, że oni wyruszyli bez niego. To była jego szansa. Rozumiecie? Myślę, że taka scena znowu miała miejsce. Ona się powtórzyła. Oni w tym entuzjazmie przebudzenia wyruszyli bez niego. Myślę, że to bardzo przypomina to, co stało się z nami dzisiaj. W tej godzinie zamieszania, po tym wielkim przebudzeniu, którego byliśmy świadkami, ono obiegło cały świat. W każdym narodzie rozwinęły się ognie przebudzenia. Odbywały się wielkie zgromadzenia uzdrowieniowe. Dziesiątki tysięcy ludzi otrzymywało Ducha Świętego. W tym całym entuzjazmie, podobnie jak uczniowie, składający świadectwo o tym, co On dla nich uczynił. Och, widzieliśmy, jak On czynił to, widzieliśmy, jak On czynił tamto. Wierzę, że podobnie jak oni, wyruszyliśmy bez Niego. Wyruszyliśmy, korzystając z tych wielkich możliwości, które dało nam to przebudzenie. Skorzystaliśmy, aby zarobić pieniądze dla zborów, wybudować większe budynki, miejsca za wiele milionów dolarów, wielkie szkoły, edukacyjne systemy i powiększyć nasze denominacje. Potem mamy nasze komunistyczne programy, antykomunistyczne. I to jest wszystko, o czym możemy dzisiaj rozmawiać. Co się zaraz stało? Szatan zobaczył nas zaangażowanych w nasze antykomunistyczne programy, wielkie denominacyjne programy i nasze hasło milion więcej. Wyruszyliśmy bez staromodnych zgromadzeń modlitewnych, chrztu Ducha Świętego, który powraca. Aż ogień przebudzenia przygasł. Możecie krzyczeć, próbować nakłonić ludzi do przyjścia, do ołtarza, a oni po prostu przychodzą, jakby byli niemal martwi. Lękają się przyjść. Kiedy prosi się kaznodziejów, aby przyszli modlić się za nich, mówią, dlaczego on nie poprosił? Oni odchodzą i wy z trudem możecie ich dostać. Oni będą stać tam przez kilka minut, spoglądać na was, pójdą z powrotem i usiądą na swoich siedzeniach. Według mnie, ten ogień zgasł. Coś się wydarzyło. Słuchajcie, to czego potrzebujemy, to przebudzenie, w którym grzesznicy spoglądają na Chrystusa, pokutują, biegną do ołtarza z podniesionymi rękami, krzycząc o miłosierdzie, a cały zbór jest w płomieniach ognia Bożej chwały. Ogarnął nas entuzjazm z powodu możliwości powiększenia naszych denominacji. Zbudowaliśmy większe szkoły, aby wykształcić naszych kaznodziejów. Posyłamy ich dalej od Boga, niż byli na początku. Boga nie można poznać przez wykształcenie. Nie poznaje się Go przez teologię. Boga poznaje się przez wiarę. Nie można wyjaśnić Boga. Jego nie da się wytłumaczyć. Spójrzcie, co się przez to stało. My, zielonoświątkowi ludzie, którzy zwykliśmy być zielonoświątkowcami. Nasze kobiety obcinają włosy. Używają makijażu. Nasi mężczyźni pozwalają na to. Nasi kaznodzieje zgadzają się na to. Oni obawiają się powiedzieć coś o tym. Zbór wyrzuciłby ich, gdyby to zrobili. Och, czyżbyśmy nie potrzebowali gruntownych porządków od pulpitu aż do sutereny? To jest wstyd. To jest hańba. Nie tak dawno przyszedł do mnie jakiś mężczyzna i powiedział: ludzie cię miłują, bracie Branham, lecz ty zawsze wykrzykujesz przeciwko tym kobietom odnośnie ich krótkich włosów i takich spraw. Powiedziałem: Biblia mówi, że to jest hańbą, kiedy one mają takie włosy. Ona znieważa swojego męża, kiedy tak postępuje. To jest absolutnym znakiem tego, że one odstąpiły od Boga. Pamiętajcie, w przypadku Samsona długie włosy były nazarejskim znakiem, że on odstąpił od świata do Słowa Bożego. Kiedy wy, kobiety, obcinacie włosy, zaprzeczacie, że macie nazarejski znak. Wy poszłyście do Hollywood, zamiast powrotem do Biblii. Biblia mówi, niech ona będzie nieogoloną. Widzicie, to jest wstyd, a kaznodzieje nic o tym nie mówią. Ten mężczyzna powiedział do mnie: dlaczego nie zostawisz kobiet w spokoju? Powiedział: one uważają ciebie za proroka. A powiedziałem: nigdy nie powiedziałem, że jestem prorokiem. Powiedział: one cię uważają za niego. Ucz je, jak otrzymać duchowe dary i coś czynić. Powinieneś uczyć je wielkich spraw. Powiedziałem: jak mogę uczyć je algebry, kiedy one nie nauczyły się swojego ABC? Jak żyć przyzwoicie? Jak chcecie to zrobić? Idźcie z powrotem do podstawowej rzeczy. Kiedy rok po roku przemierzam ten kraj, to staje się coraz gorsze. Gdzieś jest coś złego, lecz nie w Słowie. Nic dziwnego, że nie możemy mieć płonącego ogniami przebudzenia. Potrzebujemy gruntownych porządków. Bóg nigdy tego nie uczyni, dopóki nie powrócimy z powrotem. Potrzebujemy gruntownych porządków. Mężczyzno, pozwalasz swojej żonie na taką rzecz jak noszenie shortów. To nie są metodyści baptyści, to są zielonoświątkowcy. To prawda. Mają formę pobożności. Laodycejski wiek kościoła, letni, zielonoświątkowcy z nazwy. To wszystko. Zielone świątki to nie nazwa, to przeżycie chrztu Ducha Świętego, który oczyszcza ludzi. Nic dziwnego, że nie możemy mieć wielkich uzdrowieniowych nabożeństw i tych rzeczy. Stało się coś złego. To jest szatan, który zobaczył nas tam próbujących. Cóż, jeśli co, o tym powiemy. Oni zmienią swoją przynależność. Pamiętajcie, chrześcijan nie trzeba głaskać. Chrześcijanie są szorstcy. To są mężczyźni i kobiety, którzy należą do Boga, którzy stoją po stronie Boga bez względu na to, co ktoś inny o tym mówi. Nie musicie ich błagać, przekonywać, perfumować i pieścić. Takimi są insekty, skrzyżowane rośliny. To wcale nie jest dobre. Oni nigdy nic dobrego nie produkują. Przypomina mi się, jak wkrótce będzie czas zakładania gniazd. Zauważyłem dzisiaj małe ptaszki, małe wróbelki noszące słomę do swoich gniazd. Nie trwa długo, a one już mają gniazda. Złożą swoje jajeczka, aby je wysiedzieć. Wiecie, mały ptak może złożyć gniazdo z jajkami. Ona może siedzieć w tym gnieździe, obraca je to kilka minut, swoimi małymi nóżkami obraca je i siada tam. Gdyby pozwoliła, aby te jajka oziębły, potem kiedy już raz został ogrzany, one by się nie wykluły. Ona po prostu wylatuje, chwyta pokarm do dzioba i zaraz wraca z powrotem. Wiecie, ta stara matka ptak mogłaby siedzieć na tych jajkach, obracać je co 2 minuty, a nie nawet ponosić ofiarę i pościć, aż byłaby tak słaba, że nie mogłaby wydostać się z gniazda. I na dopóki ta matka ptak nie była w kontakcie z męskim ptakiem, te jajka nie wyklułyby się. Nieważne jak bardzo ty je pieścisz, one nie wyklują się. One będą tam leżeć w gnieździe, aż zgniją. Jeśli był kiedykolwiek czas, że zielonoświątkowcy powinni wrócić do tego towarzysza życia Jezusa Chrystusa, to jest to dzisiaj. Inaczej otrzymamy nic innego, tylko gniazdo pełne zgniłych jajek, zaprzeczających tej wierze, zmierzających do ekumenicznej rady, nazywających to wielką sprawą, siedzieć przy papieżu i mówić, że to jest duchowe. Co się w ogóle z wami dzieje, wy zielonoświątkowcy? Czy nie wiecie, że Biblia mówi, że te rzeczy będą się działy? Krzyczymy, ponieważ metodyści, baptyści wchodzą tam, a później czynimy podobne rzeczy. Czy nie uświadamiacie sobie, że kiedy śpiąca panna przychodzi kupić olej, to jest ta godzina, kiedy przed oblubieniec? One nie otrzymały tego oleju. Wiecie, zachwycenie przyjdzie tak tajemniczo i zabierze stąd kilku z tego okresu, a wy nawet nie poznacie, że to się wydarzyło. To przejdzie, a wy będziecie się dziwić, co się stało. Tak jak było z przyjściem Jana na ziemię. Oni powiedzieli do niego: przecież Biblia mówi, że najpierw musi przyjść Eliasz. On powiedział: on już przyszedł, abyście tego nie poznali. Stanie się tak samo. Któregoś dnia oni powiedzą: myślałem, że to miało mieć miejsce przed czasem wielkiego ucisku. Myślałem, że miało mieć miejsce zachwycenie. Te słowa mogą znowu powrócić, to się już wydarzyło, abyście tego nie poznali. Może być później, niż myślicie. Och, obudź się z Boże. Lepiej to opuszczę, nie przyszedłem tutaj z powodu doktryny, to tylko taka mała uwaga na marginesie. Pamiętaj, bracie, szatan zobaczył te wielkie programy. Jeden kościół usiłujący prześcignąć drugi. Jedna denominacja usiłująca prześcignąć drugą. Wyeliminować wszystkich niepiśmiennych. muszą ich poddać testowi psychologicznemu, który mężczyzna musi przejść, zanim pójdzie na pole misyjne. Zielonoświątkowcy! Nie, to nie są prezbiterianie, to są zielonoświątkowcy. Ten psychiczny test jest żądany w pewnej grupie zielonoświątkowców, wielkiej grupie, zanim misjonarze mogą iść na pole. Co gdyby oni mieli taki test jak ten? Oni mieli test, to był zielonoświątkowy test, tam na początku, kiedy oni oczekiwali w górnym pokoju, aż przyszedł ogień z wysokości i moc Boża. To był ten test. Nie jakiś światowy, na wpół pijany psycholog stojący tam, próbujący trochę cię podekscytować lub coś takiego, który mówi: pan się tego zupełnie nie nadaje, podczas kiedy zostało to absolutnie udowodnione, że mężczyzna, który jest w najwyższym stopniu duchowy, jest nerwowy. On musi być w takim stanie, aby dostać się do tego. Więc tam jesteście, po prostu zaprzepaszczacie to, co Bóg chciał czynić przez lata i powracacie z powrotem wciąż dookoła z ludzkimi programami. Oni byli rozentuzjazmowani. Kiedy zobaczyli mnóstwo ludzi zebranych razem, mówili: jeśli mógłbym ich wszystkich zabrać do zgromadzeń Bożych, gdybym tylko mógł zrobić z nich wszystkich jednościowców, gdybym mógł uczynić ich wszystkich metodystami, metodyści musieli uczynić wszystkich metodystami, baptyści, zielonoświątkowcami, zielonoświątkowcami. Och, nie możecie odnośnie tego nic uczynić, ponieważ Bóg obrał ich od założenia świata. Musimy głosić Ewangelię. To wszystko, jednak nasze wielkie programy, a my wyruszyliśmy bez tego ognia. Wyszliśmy i zrobiliśmy ogień naszej własnej roboty. Nasz komunizm, z powodu którego byliśmy tak przestraszeni. Nastaje komunizm. Co się teraz stanie? Jednak wiecie, tą wielką rzeczą nie jest komunizm. Pozwólcie, abym wam to teraz powiedział. Ja się nie boję komunizmu. To, czego się obawiam, zwracam się do was, zielonoświątkowcy, to to, że ta rada ekumeniczna was schwyta. To jest ta rzecz. To zmierza do uformowania znamienia bestii. A wy będziecie musieli wejść do tego, ponieważ jesteście organizacją. I musicie wejść w to lub wyjść z tego. Tak się ma ta sprawa. A każda dobra, rozsądna, duchowa osoba wie o tym. Potrzebujemy innego świadectwa na morzu. Znajdujemy je teraz. Nasi zielonoświątkowcy dają się na to zupełnie nabrać. Oni mówią: co to będzie za wielka rzecz? Metodyści, prezbiterianie, luteranie, Zbór Chrystusa, zielonoświątkowcy. Będziecie musieli wyprzeć się waszej wielkiej apostolskiej doktryny, aby tam być. Oni będą musieli zrobić to samo. Wy nie będziecie mieć nic do robienia w tym. To jest wszystko połączone z Rzymem, dokładnie tak jak zostało udowodnione. Pismo tak przepowiedziało. To się dzieje z tymi kaznodziejami, którzy pozwalają dostać się tym rzeczom takiego stanu, bez ostrzeżenia ludzi. Bóg zażąda tego od nich. Właśnie w tym czasie pojawił się problem. Oni byli w kłopocie. Nie nastaje komunizm. To jest ekumeniczna rada, zamierzająca pochłonąć całą tę grupę. Pamiętaj, kiedy powiesz, kiedy to się zacznie dziać, wtedy, potem będzie zbyt późno. Będziesz już miał znamię bestii. Potem należysz do tego. Lepiej teraz dostań się na takie miejsce, gdzie będziesz mógł wydostać się z tego i być zapieczętowany do Królestwa Bożego. Ciało Chrystusa jest tajemniczym ciałem Chrystusa, do którego się dostaje przez chrzest Ducha Świętego, nie przez przyłączenie się, nie przez złapanie w to, nie przez namowę, mówienie w języka czy krzyczenie. Do Niego się wchodzi przez narodzenie, przez Ducha Świętego. To prawda. Z pewnością. Teraz zauważamy te rzeczy. Problem przyszedł nagle. O, diabeł spoglądał i powiedział: aha, oni wyruszyli jak szaleni. Oni tam po prostu podskakują, krzyczą i przeżywają wspaniałe chwile. Wiecie co? Teraz mam dobrą okazję, aby ich zatopić. Ja się im teraz odpłacę. Tak więc on podniósł się na to wzgórze i zaczął dmuchać swoim trującym tchnieniem. Dni cudów przeminęły. Uważam, że ci ludzie są po prostu nerwowi. Myślę, że powinni przejść psychiczne testy, zanim wyruszą na misyjne pola. Zielonoświątkowcy. Widzicie jego trujące tchnienie. Zabija to słowo. Och, ja myślę, że to jest coś innego. Ja wierzę, że to, widzicie, cofacie się wprost do tyłu, jak zrobiła cała reszta tych denominacji. To jest dokładnie droga, którą oni idą. Oni nią pójdą i to ich zabije. Dokładnie w tej godzinie, w której zorganizujecie się, zginiecie. Tak było zawsze. Tak będzie zawsze. To nigdy więcej nie powstanie. Nigdy nie było takiego przypadku w historii. W tym laodycejskim wieku Kościoła Chrystus znajdował się na zewnątrz zboru, pukał i próbował dostać się do środka. Oni po prostu nie mogą tego znieść. Oni nie mogą tego słuchać. Widzimy, że w tej godzinie, w której żyjemy, rozpoczęły się kłopoty. Potem zaczynamy widzieć, że cuda nie mają więcej miejsca, tak jak kiedyś. Chorzy idą do domu chorzy. To nie jest wina Boga. To jest z powodu braku przebudzenia między ludźmi. Nie mają żadnego. Oni siedzą i słuchają, idą do domu i mówią: cóż, sądzę, że przeżyliśmy nie za chwilę. Widzicie? Nie ma tej gorliwości. Nie ma tego czegoś pomiędzy ludźmi, co powinno być. Pamiętam, że tutaj w Arkansas, 15 lat temu, miałem małe zgromadzenie w Jonesboro. Około 40 tysięcy ludzi usiłowało być na nim. Przybyli na to zgromadzenie, do miasta, które liczyło 15 tysięcy mieszkańców. Oni kładli się pod bawełniane szmaty i cokolwiek jeszcze, trzymali gazety nad swoimi chorymi dziećmi, aby się tylko dostać do środka. Siadali na swoich miejscach, nie opuszczali ich dzień i noc. Prosili bliskich, by poszli dla nich po hamburgera i butelkę lemoniady. A sami odchodzili stamtąd przez całusienki dzień. Dzień za dniem ich serca były rozpalone ognie. Najmniejsza rzecz, którą Bóg uczynił, rozpaliła w nich ogień. Setki ludzi przyszły do Pana. On tego wieczoru jest ciągle tym samym Bogiem, jakim 15 lat temu. On jest ciągle tym samym Bogiem dzisiaj wieczorem, jakim był, kiedy stworzył niebiosa i ziemię. Lecz o co chodzi? Ogarnął nas zupełnie entuzjazm. I chcieliśmy budować swoje organizacje, chcieliśmy budować to i tamto, czynić coś wielkiego, błyszczącego, dorównać Johnson, metodystom, baptystom, prezbiterianom. Wy nie jesteście z nich. Nie, nie jesteście. Oni są ludźmi denominacji. Oni są w porządku, ja nie mam nic przeciwko nim. Jest mnóstwo miłych chrześcijan pośród nich, lecz wy nie powinniście mieć społeczności pomiędzy sobą w tych niewierzących grupach. Ludzie, których życie zaprzeczenie mocy pobożności, nie powinniście trzymać z nimi. Wiecie, problem tkwi w tym, że usiłujecie wprowadzić Hollywood do kościoła. To, co powinniście starać się czynić, to usunąć Hollywood z kościoła. Rozumiecie? Usiłujecie uczynić swoje budynki takie ładne, swoje denominacje takie duże, żeby przyciągnąć uwagę tych ludzi. My nie możemy przechodzić na ich stronę, musimy ich sprowadzić na naszą stronę. Pamiętajcie, wszystko, co się błyszczy, to blaski Hollywood z jego zamiłowaniem do świata, podczas kiedy Ewangelia jarzy się w pokorze. Istnieje zupełna różnica pomiędzy błyszczeniem a jarzeniem. Ewangelia jarzy się w pokorze, łagodności, skromności i mocy. Podczas kiedy Hollywood błyszczy się, każdy wyraża swoją radość, krzyczy i zmierza do tego, widzicie? My nie potrzebujemy tego. Chcemy, by nasze życie wydawało takie światło. On powiedział, wy jesteście solą tej ziemi. Co jeśli sól straci swój smak, który jest jej siłą w Ewangelii? W naszych zborach powinno się dziać coś takiego, żeby metodyści, baptyści, prezbiterianie i cała reszta z nich zapragnęła przyjść. Powinniśmy być tacy słoni. Sól czyni cię pragnącym, stwarza pragnienie. Sól jest słona, kiedy się z nią skontaktujesz. Tam musi być kontakt. Poznajemy, że przy naszych wielkich napadach szaleństwa próbujemy dorównać metodystom, baptystom, nie ustępować wielkości budynków, wielkości kościołów, ani pod względem wspaniałego wykształcenia ludzi. Chcemy mieć większe szkoły i uczelnie i podobne rzeczy. Wyruszyliśmy na napadzie szaleństwa i tutaj rozpoczęły się problemy. Duchowy umysł spojrzy i powie, chwileczkę, czy wszyscy musimy skierować się do tej Rady Ekumenicznej, czy cała nasza grupa wejdzie do tego? Oczywiście, wy tam wejdziecie. To jest dokładnie tak, obserwuj, a zobaczysz, czy wy tak nie uczynicie. Biblia mówi, że tam wejdziecie, a Chrystus pozostaje na zewnątrz. Kiedy doszło do zaćmienia księżyca przed przyjazdem papieża, gdy po raz pierwszy w historii przyjechał do Rzymu, to był znak pokazany wam na niebie. Nie przepowiedziano tego, a jednak stało się to. Jakie cudowne rzeczy czyni Pan w tym dniu. Potem, kiedy oni znajdowali się w tej wielkiej, ciemnej godzinie, przyszedł wiatr. Wszystkie nadzieje przetrwania zawiodły. Co zamierzasz zrobić, jeśli twoja denominacja wejdzie do tej Rady Ekumenicznej? Co się stanie z tymi waszymi wielkimi rzeczami, które budujecie tutaj na ziemi, potem, kiedy ta ostatnia nadzieja przeminie? Wiecie, kiedy oni byli blisko, aby krzyczeć, wszystkie nadzieje zawiodły, nie było dla nich ratunku. Nagle zobaczyli go przychodzącego po wodzie. W tej godzinie ciemności on przyszedł. Wiecie co? Kiedy on ich opuścił, on wiedział, że to się wydarzy. Więc wspiął się na najwyższy pagórek w tym kraju. Wyżej niż możecie dojść, dalej niż potraficie zobaczyć. On wspiął się tam i mógł je obserwować. On wiedział, że to przychodzi. On przepowiedział, że ten dzień będzie tutaj. Tak jak było w dniach Sodomy, tak będzie w dniach przyjścia Syna Człowieczego, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Zatem ten Syn musi się objawić. To niegodziwe i cudzołożne pokolenie szukać będzie znaku. Ono będzie miało znak. Ono odrzuci go, tak jak oni uczynili to wtedy. Lecz to będzie znak zmartwychwstania. On jest ciągle żywy i postępuje tak samo jak kiedyś. Dowiadujemy się, że w tej wielkiej godzinie, kiedy ci uczniowie byli w zupełnej rozpaczy, on wspiął się na górę tak, że mógł je obserwować. On siedział na tym pagórku i obserwował ich. Jednak w tym czasie on nie wspiął się na jakąś górę, lecz podniósł się z grobu przez masy powietrza, ponad księżyc, gwiazdy, aż doszedł tak wysoko, że musiał patrzeć w dół, aby zobaczyć niebo. On siedzi tam, na wysokości. Jego oczy spoczywają na wróbelku. Ja wiem, że on obserwuje nas. On obserwuje. Właśnie tutaj, w tej godzinie ciemności, kiedy zbory poszły zupełnie za tymi wielkimi programami. One mają ten program, tamten program, wszystko zaprogramowane. Tak jak reszta zborów, denominacji. Co się stało? W tej godzinie ciemności. Ci rzeczywiście duchowi ludzie dziwią się, co się dzieje. Spójrz na moje dzieci. Mężczyzna mówi, spójrz na moją żonę, spójrz na to. Oni rozpuszczają wcześniej niedzielne lub środowe wieczorne zgromadzenia modlitewne, aby móc oglądać telewizję My Kochamy Zuzię, coś takiego. Miłujący więcej świat niż Boga. Zachowują się tak jak tamci. Rozmawiałem z pewną kobietą któregoś dnia, która miała bardzo obcisłe ubranie. Powiedziałem: siostro, ta sukienka jest zbyt obcisła. To może nie brzmi zbyt dobrze, że ci to mówię, ale tak jest. Ty jesteś chrześcijańską kobietą i mogłabyś być dla kogoś zgorszeniem. Ona powiedziała: bracie Branham, wiesz co? Ona powiedziała: tylko taki rodzaj sukienek się produkuje. Powiedziałem: oni ciągle sprzedają materiał i oni mają maszyny do szycia. Na to nie ma wytłumaczenia, tak. Słuchaj, pozwól mi coś powiedzieć. Droga przyjaciółko, nie krytykuję cię. Nie, próbuję zachować cię od mąk. Tak długo jak ten duch będzie znajdował się w tobie, ty będziesz to czyniła, to prawda. Ty musisz być wyrodzona z tego. Zrób co chcesz, z tą uwagą, lecz pozwól, że ci powiem coś, widzisz? Tam gdzie jest skarb twój, tam jest serce twoje. Pozwól mi to powiedzieć. Możesz być tak czysta względem swojego męża jak Lilia. Po prostu tak czysta jak Lilia. Młoda dziewczyno, względem swojego chłopaka, lecz pewnego dnia Bóg pociągnie cię do odpowiedzialności za popełnienie cudzołóstwa. Jesteś winna, jeżeli ubierasz się w ten sposób. Jezus powiedział, ktokolwiek by spojrzał na kobietę i pożądał jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. A kto prezentował się przed nim w taki sposób, że ten grzesznik będzie musiał odpowiadać za patrzenie na ciebie, za popełnienie cudzołóstwa? Pomyśl o tym! Wy, zielonoświątkowe kobiety, wstydźcie się! Widzicie? Wstydźcie się! Mówię to tylko dlatego, że was miłuję, miłość koryguje. Jesteśmy w wielkim szaleństwie, szaleństwo ubierania się. Jest po prostu w stylu tego świata. On powiedział: nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Boga. Nie troszczę się, jak wiele mówisz w języka. Podskakujesz, tańczysz, a potem obcinasz włosy, ubierasz się w ten sposób. A ty, mężczyzno, pozwalasz jej na to. Twoje własne owoce pokazują, gdzie się znajdujesz. To jest dokładnie tak. Nie dziwnego, że jesteśmy w takim chaosie. W wiatrach komunizmu, w wiatrach kościelnictwa, w wiatrach organizacji ekumenicznej. To jest czas łączenia się, czas zjednoczenia. To zjednoczenie to są zjednoczenie klasy pracującej. Wielka wrzawa na ten temat. Państwa mają swoją organizację narodów zjednoczonych. Kościoły się jednoczą. O czym to wszystko świadczy? To pokazuje, że Chrystus i oblubieńca przygotowuje się do zjednoczenia. To mówi o tym. Wszystkie cienie tych rzeczy wskazują na nadchodzący pozytyw. Obserwujcie to teraz, kiedy przychodzimy do zakończenia, bo jestem już spóźniony. Zauważcie, w tej wielkiej godzinie, kiedy wszystkie nadzieje przetrwania zawiodły, oni zobaczyli kogoś przychodzącego po wodzie. Słuchajcie teraz uważnie, smutnej części tej sprawy. Oni obawiali się tej jedynej rzeczy, która mogła im pomóc. Powiedzieli: to wygląda jak zjawa. Wiecie, to może być jakiś duch. Zobaczcie, czy to nie dzieje się znowu. Oni obawiają się tego. Obawiają się, że to jest wróżenie. Obawiacie się, że to jest jakaś diabelska moc. Podczas kiedy Jezus powiedział, że to będzie się działo w tym dniu. Jedną rzeczą, która może im pomóc, to jest Jezus Chrystus. Nie jeszcze jedna denominacja. Nie zjednoczenie się ich wszystkich. To doprowadzi tę sytuację do gorszego stanu niż kiedykolwiek. Jedną rzeczą, która może im pomóc, jest Jezus Chrystus. On przecież obiecał, że powróci w tych ostatecznych dniach w tej formie i będzie to czynił. Obiecał zupełnie tak samo, jak było, zanim obiecany syn wrócił do Abrahama w przypadku pierwszego nasienia, królewskiemu nasieniu Abrahama. Jezus powiedział, że ono zobaczy tę samą rzecz. Zanim przyjdzie obiecany syn, Bóg zamanifestuje się w ciele i będzie czynił dokładnie to, co czynił Jezus, tak jak on powiedział, że będzie czynił, dokładnie tak jak powiedział, że będzie się działo w ostatecznych dniach. Tutaj są wszystkie te obietnice, które możemy przedłożyć tuzinami zaraz tutaj przed wami, że to ma mieć miejsce. Te kościoły, które powinny przyjąć to z wyciągniętymi ramionami, mówią: trochę się tego bawiam, to nie należy do naszej grupy. Oni są tym przestraszeni. Jedyną rzeczą, która może ich przyprowadzić do Chrystusa, jest sam Chrystus. A oni obawiają się, że to jest straszne. Och, ja nie wiem. To może mieć coś wspólnego z duchami, widzicie? Nie wiem, co o tym myśleć. Boją się tej jedynej rzeczy, która może im pomóc. W tej ciemnej godzinie rozpaczy ten wybrany kościół, ta grupa siedząca tam, boi się, że to może być nawiedzenie przez duchy. Oni nie chcieli mieć z tym nic do czynienia. Potem przyszedł ten słodki głos: nie bójcie się. Jam jest. On jest Słowem. Czyż nie tak? On się nigdy nie zmienia, On jest Słowem. Czy możecie słyszeć dziś, wiecie, to Słowo mówiące: On jest ten sam, wczoraj, dzisiaj, na wieki, nie bójcie się. Oto Jam jest. Pochylmy głowy. Niebiański Ojcze, ten wieczór jest gorący. W tych ciemnych godzinach ogień na ołtarzu zgasł. Ty zbierasz z pola pokłosie. Powiedziałeś: królestwo jest jak człowiek, który zabrał sieć, wypłynął w morze, zarzucił ją, a potem wyciągnął. Takie jest królestwo. Panie Boże, któregoś dnia przyjdzie ta ostatnia ryba, która jest w wodzie. Powiedziałeś, oni złowili wiele rodzajów stworzeń. Sieć Ewangelii łapie wiele rodzajów stworzeń. Ona złapała żółwie, raki, pająki, węże, palinożercę. Nie wiemy, co tam się złapie, lecz tam była jakaś ryba, której szukałeś. Ty jesteś tym jedynym, który jest sędzią. Uświadamiamy sobie jednak, że ten żółw, rak i cała reszta szybko powraca do błota, z powrotem do tych wód. Któregoś dnia ta ostatnia ryba, która jest obrana, predestynowana, aby przyjść, ta ostatnia część tego ciała będzie wyciągnięta z tego jeziora. Ty zarzuciłeś tę sieć w dniach Lutra, Wesleya, Aleksandra Campbella, Johna Smitha, Calvina, Knoxa, Finneya, Sankeya i tak dalej. Używałeś jej w wieku zielonoświątkowym, w dniach Boschforta, Frochmana, tych wielkich mężów. Zarzucałeś sieć w dniach Billy Sundaya przez cały ten wiek. Obecnie ciągle przetrząsasz to morze. Panie, czy siedzi tutaj któraś z nich tego wieczoru? Gdyby tak było, niech oni będą jak ta kobieta przy studni. Nawet jako prostytutka, ona rozpoznała, że Ty jesteś Mesjaszem. Ona zobaczyła ten znak. To było to. Ona powiedziała, widzę, że jesteś prorokiem. Nie miała żadnego pojęcia, że to może być Mesjasz. Innymi słowy, ona powiedziała, wyglądamy Mesjasza. Wiemy, że gdy przyjdzie Mesjasz, wszystko nam oznajmi. Ty powiedziałeś, ja nim jestem. Tak to było. Pozwól im, Panie, zobaczyć to tego wieczoru. To jestem ja. Nie bójcie się. To jest moja obietnica. Uzdrów chorych, Panie. Zbaw zgubionych. Napełnij pustych. Niech byśmy, kiedy wychodzimy, mówili w swoich sercach tak jak ci, którzy powracali z Emaus, czy nasze serca nie pałały? Kiedy On nam usługiwał dziś wieczorem w tym budynku swoją boską obecnością, oni poznali, że to był On, kiedy zaprosili Go do środka, a ich oczy stały otwarte. Niech każdy jeden z nas zaprosi Ciebie do środka, choćbyśmy nie zrozumieli tego, niechbyśmy pomimo wszystko zaprosili Cię. To jest ten jedyny sposób, który Ty możesz objawić samego siebie. Zauważyliśmy, że Ty objawiłeś się po swoim zmartwychwstaniu w ten sposób, że uczyniłeś coś tak samo jak przed swoim ukrzyżowaniem. Przyjdź tego wieczoru, Panie. Ty powiedziałeś, że jesteś ten sam wczoraj, dzisiaj na wieki. Uczyń to znowu dla nas, Panie. Tak jak czyniłeś to w dniach, kiedy stałeś tutaj w ciele na ziemi. Pójdziemy do domu z płonącymi sercami, tak jak tamci. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Wiem, że tego wieczoru w czasie tej usługi było bardzo ciepło i mamy 20 minut, aby wyjść w wyznaczonym czasie. Nie mogę zatrzymać lub przeszkodzić tym rzeczom, które czynię. Jestem przez coś kierowany. Było tak przez całe moje życie. To zawsze było właściwe. To nigdy nie powiedziało mi czegoś, co nie było w Biblii. Nie mogę tego zatrzymać, nie mogę zrobić nic odnośnie tego, jednak to dzieje się pomimo wszystko. Jestem pewien, że gdy byłem posłuszny, był tam ktoś, kto tego potrzebował. Będę pełen wiary, a w tym dniu chcę powiedzieć jak święty Paweł, nie ma żadnej ludzkiej krwi na moich rękach. Ja chcę wam powiedzieć prawdę. Ja miłuję was. Gdybyś miał małego chłopca, niech Pani o tym pomyśli. Wy, które przed chwilą zbeształem, siostry z krótkimi włosami i tak dalej. Gdybyś miała małego chłopca, który siedziałby na ulicy, a ty powiedziałbyś, syneczku, lepiej chodź tutaj. Nie wiem, ale być może oni nie przyjadą cię samochodem. Wtedy ty nie miłujesz tego dziecka. To prawda. Ty wyciągniesz go stamtąd i wyłożysz mu skórę lub zmusisz go do przyjścia do domu. To prawda. Ty go miłujesz. Tak to jest Ewangelią. Bóg cię miłuje. Tych, których On miłuje, karci i smaga. Każde dziecko, które przychodzi do Niego. Jeśli nie możesz znieść karania, wychodzisz i jesteś zły z tego powodu, wtedy jesteście nieślubnym dzieckiem. Nie jesteście dziećmi Bożymi. Pamiętaj, to jest według Pism. Słowo od Niego, jedno słowo, będzie znaczyło więcej, niż mógłbym powiedzieć przez milion ludzkich żyć. To jest On. Znam Jego obietnicę. Wiemy, co obiecał zrobić. Nie wiem, czy będziemy od tego... Czy on znowu rozdał karty do modlitwy? Czy rozdałeś dzisiaj karty? Co to było? J. W porządku. W porządku. Aby zaoszczędzić czas, rozpoczniemy od numeru 1. Oni są prawdopodobnie w całym tym budynku. J. Numer 1. Jesteśmy w tym trochę porozrzucani. Raz rozpoczęliśmy od numeru 1 w ciągu tego czasu, trochę tam i z powrotem dookoła. Jednak mieliśmy ich porozrzucanych wszędzie tu wokoło. Lecz każdy człowiek, który przychodzi każdego dnia, ma szansę, aby dostać się do kolejki modlitwy. Nie znaczy to, że dlatego, że jesteś tu, ilu z was wie w tym zgromadzeniu, że wśród publiczności było prawie 2 razy więcej uzdrowień niż tutaj w kolejce? Oczywiście, wy o tym wiecie. Widzicie, poprzez kartę do modlitwy przyprowadzamy tych ludzi tu na podwyższenie, staramy się, by Duch Święty stąpił między nich, ponieważ ludzie przyzwyczaili się do tego, że tak się to robi. Nawet teraz nie musimy je mieć. Możemy pominąć karty modlitewne. Tak jak to uczyniliśmy zeszły wieczór. Nie mieliśmy rozdanych kart modlitewnych. Duch Święty zszedł pomiędzy tych, którzy nie mieli kart. Widziałem wiele spraw, o których nic nie mówiłem, ponieważ nie wiedziałem, czy to było tak, czy nie. Ciągle utrzymywała się ta ciemność nad nimi, a ja po prostu nie dotykałem tego, nie wiedziałem. Nie zrobiłoby to nic dobrego, gdybym ich wywołał. Cokolwiek on mówi, jest właściwe, więc słuchajcie tego, co on mówi. Powiedziałeś, że to było J numer jeden. Kto ma kartę modlitwy, niech podniesie rękę. Musiałeś się pomylić, synu. Musiało to być jakieś... Och, przepraszam. Och, z tyłu, naprzeciw tej tylnej ściany. Niech pani tu przyjdzie. Oni po prostu przynoszą te karty, ten chłopak, brat Borders lub Bill, jeden lub czasami obaj, mieszają je przed wami. A potem dają wam tę kartę, którą chcecie. Nie wiemy, oni po prostu, ktoś tu może dostać numer 5, a tam numer 7, a tu numer 15, a tam numer 95. My tego nie wiemy. Potem, poza tym, kiedy przychodzę tutaj, którykolwiek numer leży na moim sercu, od tego rozpoczynam wywoływać, bez względu na to, który to jest. Czasami policzę, ilu jest w jakim rzędzie i podzielę to przez ilość ludzi w innym rzędzie i otrzymam jakiś wynik, rozumiecie? Potem, jeśli nie robię tego, cóż, po prostu, cokolwiek przyjdzie mi pierwsze na myśl, to ten numer zawołam. Numer 1, J, numer 1. Numer 2, numer 3, numer 4, numer 5, numer 6, 7, 8, 9, 10. Niech przyjdą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W ten sposób, chodźcie prosto, chwileczkę. Jedna osoba poszła w drugą stronę. Byłem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. W porządku. Teraz tutaj. Tutaj jest 10. Dobrze. 11, 12, 13, 14, 15. O 5 więcej. 1, 2, 3, 4, 5. Dobrze, to dobrze. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Widzę tylko 4. 20. Czy 20 odpowiedziała? W porządku. Nie chcemy, żeby stało tu ich naraz zbyt dużo. Jak skończymy z tymi, a będzie jeszcze dosyć wcześnie, weźmiemy następnych. Nie wołamy, może spróbujemy jeszcze kilku. O 5 więcej. Od 21 do 25. W tym J. Niech oni wstaną, jeśli pozwolicie. Od 21 do 25. 1, 2, 3, jeszcze daleko z tyłu. 4, 1, 2, 3, 4, to jest 5. Dobrze, zatrzymajmy się na tym. Jest ich w kolejce 25. Oni ustawiają się tutaj w dole. Mam teraz do was jedną prośbę. Czy poświęcicie mi swoją niepodzielną, poświęćcie Bogu swoją niepodzielną uwagę przez następne 15-16 minut. Czy zrobicie to? Czy zrobicie to? Otwórzcie wasze serce. Pamiętacie, co powiedziałem. Nie pozwólcie temu przejść poza waszymi plecami, żeby to spłynęło po was jak woda po kaczce. Jak mówi to stare powiedzenie, nie czyńcie tego, rozważcie to. Jeżeli powiedziałem wam coś, co nie jest zgodne z pismem i z obietnicą na tę godzinę, jesteście zobowiązani, aby spotkać się z zarządcą, który jest tutaj i przyjść, aby powiedzieć mi o tym. Tak jest, ja nie uczę niczego, czego by nie było w słowie. Jeśli trzymam się dokładnie słowa, jeśli mówię, że to jest ten sposób, a Bóg, to jest w tej Biblii, gdyby anioł pański powiedział mi coś, czego by nie było w Biblii, to nie byłby anioł pański. To prawda. On nigdy nie powiedział mi niczego, czego by nie było w tym słowie. A wy jesteście moimi świadkami. On nigdy nie powiedział mi ani jednej rzeczy spośród tysięcy i setek tysięcy wśród języków świata. On ani razu nie powiedział niczego nieprawidłowego lub czegoś, co by się nie stało. Słuchajcie, zapytajcie zarządcę i ich tutaj. To, co wy wszyscy tutaj widzicie, to tylko niewielka część tego, co ma miejsce. Czy to prawda, bracia? Tak, w tym prywatnym życiu, gdzie on mówi, udaj się tam, na to miejsce, zobacz to, a to się wypełni, powiedz to tu i tam. Tak jest ciągle, przez cały czas, widzicie? Rok za rokiem. Ludzie w zgromadzeniu widzą tylko te małe sprawy. Zobaczycie to jednak, jeżeli będziecie pełni czci. Czy każdy z was stojący tutaj w kolejce modlitwy jest obcy dla mnie? Jeśli tak jest, podnieście waszą rękę. W porządku. Jak wielu jest tam tych, którzy wiedzą, że nic o nich nie wiem? Podnieście rękę. Teraz podczas... Dziękuję. Obojętnie, gdzie jesteś, czy na balkonie, czy tutaj, przy tylnej ścianie, czy gdziekolwiek zamierzam, to jest dla waszego dobra. To jest dla waszej korzyści. Rozumiecie? To jest dla waszej korzyści. Myślałem, że to był mój mały wnuczek, mówiący do mnie, lecz to nie był on. Mam tutaj gdzieś wieczór mojego wnuka. On jest gdzieś mniej więcej tego samego wzrostu, więc pomyślałem, że to mały Paweł. On zawsze mówi, że przyjdzie tutaj, stanie na platformie i będzie głosił na moim miejscu. A on jeszcze nie ukończył wcale 2 lat. Myślę, gdy mały chłopiec poszukuje swojej mamy. Pamiętajcie, więc próbuję wam pomóc. Bóg o tym wie. Rozumiecie? Ja staram się wam pomóc. Patrzcie, chcę, żebyście z tego mieli korzyść, gdyby On przyszedł pomiędzy was. Pomyślcie teraz o tym. Osoba Jezusa Chrystusa, działająca w ciele, tak jak On obiecał, że będzie czynił to na końcu. Jak wielu z was wie, że On to obiecał. Zupełnie tak samo, jak było w Sodomie, kiedy ten anioł odwrócony swoimi plecami, a to był Bóg. Czy wierzycie, że to był Bóg? Ilu z was wie, że to był Bóg? Z pewnością. Tak to było. Biblia tak mówi. On, Jezus, powołał się na to. Uważajcie teraz. Teraz wy tam, bez karty modlitwy, chcę, abyście coś dla mnie uczynili. Gdziekolwiek jesteście. Pamiętaj, obserwuj te rzeczy. Kiedy to powie ci, że jesteś uzdrowiony lub cokolwiek ci to powie, abyś uczynił, obserwuj, co to będzie mówić. Jeśli to przemówi do ciebie, jest to po prostu, aby zbudować twoją wiarę. Potem, kiedy twoja wiara przyjdzie do tego miejsca, po prostu sięgnij i przyjmij Boga. To nie jestem ja, a niebiański ojciec wie o tym. Patrzę teraz dłuż kolejki i nie widzę ani jednej osoby, którą bym znał. Nie mogę zobaczyć więcej jak tylko dwóch albo trzech ludzi w całym audytorium, których znam. Nie wiem, właśnie teraz mogę powiedzieć, pokazać jedną osobę. Wiem, że Edmund Way był tutaj kilka minut temu. Myślałem, że go widziałem i spostrzegłem, że brakuje. Jeśli się nie mylę, zobaczyłem kogoś, kogo znam. Jest to mężczyzna ze swoją żoną i małą dziewczynką. Ich nazwisko brzmi Fritzinger. Pochodzą z Ohio. Czy ty jesteś bratem Fritzinger? Siedzicie jakby w półkolu, gdzie to jest brat i siostra Fritzinger. Moi przyjaciele z Ohio. Poza tym, tam z tyłu siedzi. Patrzę na tę stronę. Tutaj, tam jest stary, prawie 92-letni mężczyzna imieniem William Dow. On jego żona. Ona jest pielęgniarką. Tam w Ohio. William Dow jest moim osobistym przyjacielem. Nie tak dawno ten 91-letni mężczyzna miał całkowity zawał serca. Atak serca. Jego żona zadzwoniła do mnie, abym zaraz przybył, ponieważ on właśnie wtedy leżał tam umierający. On był moim bardzo serdecznym przyjacielem. Kiedy jechałem, aby go zobaczyć, byłem bardzo zmartwiony. Zatrzymałem się, a jedno z moich kół nie było wyważone. To po prostu rozrywało moje opony na kawałki. Udałem się do stacji Texaco i nabrałem trochę paliwa. Oni wyszli i przyglądali się temu. Spojrzałem w dół i zobaczyłem brata Dow, idącego poprzez mój zbór i podającego mi dłoń. Powiedziałem, chwała Panu. Spojrzałem do tyłu w ten sposób, a tutaj on szedł ulicą i uścisnął mi rękę. Udałem się do niego. Zobaczyłem jego lekarza. Młodego Żyda, czy też w średnim wieku, żydowskiego mężczyznę. Powiedziałem, co z nim, doktorze? On powiedział, on nawet nie ma szansy na walkę. Powiedział, jest pod namiotem tlenowym, właśnie tam umrze. Powiedział, pamiętaj, on ma 91 lat. Powiedziałem, tak proszę pana. On powiedział, to jest całkowity zawał serca. Nic nie da zrobić, to jest czas, aby odszedł. Powiedziałem, tak proszę pana. Lecz nie, on nie odejdzie. To wszystko. Wszedłem tam i położyłem moją rękę pod ten namiot tlenowy. Powiedziałem, bracie Dauch, czy mnie słyszysz? On popatrzył na mnie, on jest Niemcem. W rzeczywistości jego nazwisko brzmi D-A-U-G-H. A ja po prostu wypowiadałem to Dauch. I ja położyłem rękę pod ten namiot i powiedziałem, słyszysz mnie, brać Dauch? On powiedział, tak. Powiedziałem, ty nie odejdziesz. Zobaczyłem cię, że nie odejdziesz. Tydzień potem stałem w moim zborze, a ktoś wszedł i przychodził przez ten zbór. Był to nikt inny jak brat Dauch. Opuściłem zgromadzenie, wyszedłem nad rzekę do baru samoobsługowego, aby coś zjeść. Kiedy wychodziłem z samochodu i szedłem ulicą, podszedł do mnie brat Dauch ze swoją wyciągniętą ręką. Te wizje nie zawodzą. Ten 91-letni mężczyzna podąża na każde zgromadzenie, był nawet w Kalifornii. Czy mógłbyś podnieść rękę, bracie Dauch, żeby ludzie widzieli, co to znaczy być prawdziwym żołnierzem? Tutaj, siedzi właśnie tu. Widzicie, 91-letni, a podąża na każde zgromadzenie. Kiedy jestem w kaplicy, on przejeżdża setki kilometrów każdego dnia, aby słuchać mojego krótkiego kazania i jedzie z powrotem. Boże! Czas wieczornego, będzie światło. Powiedziałem, któregoś dnia rozmawiałem z nim i powiedziałem, co mogę uczynić dla ciebie, bracie Dauch? Mam jedną prośbę, bracie Branham. Kiedy on przyjdzie, chciałbym pójść z nim. Powiedziałem, nie martw się, to jest zapewnione. Z pewnością. Ten mężczyzna przyszedł, został ochrzczony, przyszedł i otrzymał chrzest Ducha Świętego i tak dalej. Po prostu wspaniały sługa Chrystusa. Proszę każdego, abyście byli naprawdę pełni czci, patrzyli w tym kierunku i modlili się. Jak wielu nauczycieli będących tutaj wie o tym, że On jest najwyższym kapłanem właśnie teraz, który może współczuć z naszymi słabościami. Cóż, jeśli On jest ten sam wczoraj, dzisiaj na wieki, tym samym najwyższym kapłanem, wtedy On będzie postępował w ten sam sposób. Jedynie On, Jego ciało jest na tronie Bożym. Jak wielu z was to wie, ciało Jezusa jest na tronie Bożym. Jednak On posługuje się naszym ciałem, aby się przez nie zamanifestować. Dokładnie tak, jak obiecał to uczynić. Uczynki, które ja czynię i wyczynić będziecie. Poproszę was, abyście siedzieli cicho, byli pełni czci, czuwali i modlili się. Niebiański Ojcze, usiłowałem być tak pełen czci odnośnie tego, jak tylko było to możliwe. Teraz oczekujemy na tylko jedno słowo od Ciebie, Panie, a potem niech ten cichy, spokojny głos stąpi w dół i przejdzie przez to audytorium i powie: Jam jest. Nie bójcie się. Spełnij to, Ojcze. Powierzam się Tobie z tym poselstwem, które zostało wygłoszone dzisiejszego wieczoru z Twoim słowem, aby zostało potwierdzone. Ty nie musisz tego robić, jednak będziesz to czynił albo czynisz to, ponieważ obiecałeś to. Modlę się, abyś spełnił to w imieniu Jezusa. Amen. Niech każdy będzie naprawdę pełen czci. Po prostu naprawdę pełen czci. Witam Panią. Teraz będę podawał Wam pismo, kiedy będziemy kontynuować. Jeśli Pan to uczyni, ja tego nie wiem. Głosiłem w ten sposób. Widzicie, to jest jeden rodzaj namaszczenia. To jest inny rodzaj namaszczenia. To było po prostu błogosławieństwem. To jest tylko tą jedną rzeczą. To po prostu zabiera z Ciebie życie. Ta Pani stoi tutaj. Nigdy w życiu nie widziałem. Czy jesteśmy sobie obcy? Myślę, że to Pani przed chwilą powiedziała, że ja Ciebie nie znam. Bóg Ciebie zna. On zna mnie. Czy wiesz, że za to, co robimy, stojąc tutaj, będziemy musieli odpowiadać w dniu sądu? Czy jesteś tego świadoma? Czy wiesz, że za to, co teraz czynimy, Bóg pociągnie nas tam do odpowiedzialności? Ja po prostu powiedziałem to celowo. Jeśli Pan Jezus objawi mi, co robisz, co jest w Twoich myślach lub coś w tym sensie, czy uwierzysz temu? Ty musiałabyś temu uwierzyć, nieprawdaż? Czy uwierzysz temu, wy i publiczność? Stoimy teraz dokładnie jak ta kobieta przy studni i nasz Pan. Mężczyzna i kobieta, którzy spotkali się po raz pierwszy, rozumiecie? Tutaj jesteśmy, spotykamy się po raz, to jest Ewangelii Jana, 4 rozdział. Jeśli Duch Święty powie, jeśli jesteś tutaj z powodu kogoś, jeśli jesteś chora, masz domowe lub finansowe kłopoty, cokolwiek to jest, nie mam pojęcia. Jednak On ma. On może rozeznać myśli, które są w Twoim sercu. On jest Słowem. Ja tego nie mogę uczynić. Jestem człowiekiem. Ty jesteś po prostu trochę nerwowa. I to jest ten powód, dla którego to czynię. Widzisz? Jednym z Twoich problemów jest nerwowość. Tak jest. Następną rzeczą, która jest u Ciebie nieprawidłowa, to jest cukrzyca. Tak jest. Komplikacje, po prostu wiele rzeczy jest nieprawidłowych. Czy to prawda? Jeśli to prawda, podnieś rękę. Widzicie? Czy wierzysz, że On Cię uzdrowi? Wierzysz? Twoja nerwowość jest spowodowana Twoim wiekiem. Lecz teraz to wszystko Cię opuści. Wierzę, że przez wiarę pójdziemy na Golgotę, gdzie mamy transfuzję krwi. To jest dokładnie to, co On uczynił. On powiedział tej kobiecie przy studni, jaki ona miała problem. Ona miała zbyt wielu mężów. Twoim było to, że myślę, że była to nerwowość. Jeszcze 2 lub 3 sprawy, które były u Ciebie nieprawidłowe. Tak to jest, nieprawdaż. Jest to ta sama sprawa. Kiedy on przyszedł do Szymona, powiedział mu, kim on jest. Czy wierzysz, że Bóg może mi powiedzieć, jak się nazywasz? Czy spowoduje to, że uwierzysz bardziej? Jak się stanie? Pani Strong. Stout. Czy będziesz wierzyć? Idź i wierz. To wszystko jest za Tobą. Amen. Podejdź. Czy wierzysz? Jestem także dla Ciebie obcy. Nie znam Ciebie. Bóg Cię zna. Czy wierzysz, że On może mi objawić, jaki jest Twój kłopot? Jeżeli On to uczyni, później Pan Bóg będzie błogosławiony. Czy to prawda? Teraz nie musisz się martwić, że to odczuwasz. To jest On. W porządku. Ty także cierpisz z powodu choroby nerwowej. Jesteś niespokojna w swoim umyśle i łatwo wybuchasz. Cierpisz na problem z pęcherzem. Coś złego jest z Twoją wątrobą. I masz anemię. To się zgadza. Ty masz coś, ciągle pojawia się tutaj jakiś mężczyzna. Czy wierzysz w to, że Bóg może Cię uzdrowić? Czy wierzysz, że On może uzdrowić także Twojego męża, czyli go zdrowym? Czy myślisz, że ten problem żołądka opuści go i że on będzie zupełnie zdrów? To jest właśnie to, z powodu czego on cierpi. Idź połóż ręce na niego, powiedz mu tak, a to go opuści. Jestem dla Ciebie obcy. Pan Jezus zna nas obu, nieprawdaż? Czy wierzysz, że Bóg może Cię uzdrowić? Jeśli Pan Jezus objawi mi tę rzecz, która jest w Twym sercu, czy uwierzysz, że On uczyni Cię zdrowym? Miałeś jakiś problem. Miałeś problem z woreczkiem żółciowym. To jest jedna rzecz. Inną rzeczą jest obrzedzenie Twojego pęcherza. Tak powiedział Twój lekarz. Następną rzeczą, z powodu tego oni chcą przeprowadzić operację. To jest dokładnie tak. Czy to prawda? Czy wierzysz, że On może sprawić, że to Cię ominie? Czy myślisz, że uwierzysz w Niego? Wiesz, że nie ja to czynię. Wierzysz temu? W porządku. Idź, niech Cię według Twojej wiary stanie. Przypuszczam, że jesteśmy sobie obcy. Pan Bóg zna nas obu. Czy wierzysz, że On jest w stanie objawić mi te sprawy, które mogą Ci pomóc? Ty wierzysz, że On to uczyni. Coś takiego, stanowczo. To jest bardzo dobre. Naprawdę wspaniałe. Ty masz wiele spraw, które nie są w porządku. Tak wiele komplikacji. Masz taki kaszel, że nie możesz przestać. Jesteś bardzo nerwowa. To się zgadza. Następną rzeczą jest to, że masz ciężar na sercu. Jest to z powodu kogoś, to jest twój syn. On ma kłopoty, ma jakieś domowe problemy. On i jego żona ciągle się sprzeczają i awanturują. To jest ciężar dla ciebie, tak jest. Wierz z całego serca, a to będzie oczyszczone i odejdzie. Wierz teraz. Niech cię Pan błogosławi. Witam Pana. Jestem dla Pana obcy, a Pan dla mnie. To zaczyna te wizje, które teraz widzę. Wygląda to, jakby cały dom się rozjaśnił. Coś w rodzaju wirowania, które poruszy się dookoła. Rozumiesz, czy wierzysz, że Pan Jezus może objawić mi, po co tutaj stoisz? Czy wierzysz, że On to może zrobić? Ja temu także wierzę. Po prostu rozmawiam z Tobą, aby skontaktować się z Twoim duchem, dokładnie w tym celu. Widzisz, ja Ciebie nie znam, więc to musi być poza mną, co tego dokona. Ja muszę tak zupełnie wyjść z samego siebie, żeby On sam to uczynił. Czy rozumiesz? Jedną z rzeczy, na którą cierpisz, jest straszliwy stan nerwowy. I masz to od jakiegoś czasu. Tak jest. Ta choroba nerwów spowodowała, że masz także wysokie ciśnienie krwi. Miałeś porażenie. To jest to. Słuchaj, ty byłeś kaznodzieją lub jesteś nim. Jesteś teraz kaznodzieją. Widziałem cię, jak stałeś za pulpitem. Zatem miej wiarę Boga, nerwowość opuści cię. Wszyscy kaznodzieje mają to. Wszystko będzie z tobą w porządku. Wróć z powrotem za swój pulpit, bądź posłuszny Bogu, pozostań wierny temu Słowu, Jezusowi Chrystusowi. Czy wierzysz, że ten problem z plecami opuści cię? Ty, która siedzisz na tym krześle, czy wierzysz temu? W porządku. Zatem idź naprzód i mów, dziękuję ci Panie. Niech Pani tu podejdzie. Jak się Pani czuje? Czy wierzy mi Pani, że jestem Jego sługą? W porządku. Czy wierzy Pani, że ten kobiecy problem, żeński problem Panią opuści? Wierzysz? Zatem idź i mów. Dziękuję Ci, Panie. Masz problem z nerkami i z krzyżami w Twoich plecach. Czy wierzysz, że Bóg uzdrowi Cię z tego i uczyni Cię zdrowym? Wierzysz, że On Cię uzdrowi? W porządku. Zabierz swoje, niech Pani podejdzie. Jestem dla Pani obcy. Czy gdybym zupełnie nic do Pani nie powiedział, czy wierzyłaby Pani, że obecność Boża jest tutaj, aby uzdrowić chorych? Wierzyłaby Pani? Dobrze. Jeśli Pani to zrobi, Twój problem z żołądkiem, powiedziałem Ci, widzisz? To odeszło. Powiedziałem Ci to, widzisz? Witam Pana. Bóg mieszka w sercu. Ostatnio objawy pokazały, że z Twoim sercem jest źle. Czy wierzysz, że On je uzdrowi? Idź swoją drogą i wierz to. Niech Cię Bóg błogosławi. Wiesz, On doprowadzi to do porządku. Jesteś nerwowy, a to spowodowało problemy żołądka. Masz wrzód trawienny. To dręczy Cię po jedzeniu. Czy wierzysz, że to wszystko teraz odeszło? Idź i zamów sobie coś do zjedzenia. Jest Ci ciężko wstać. Ten krzyż męczył Cię tak bardzo. Już dłużej nie będzie Ci przeszkadzał, jeśli temu wierzysz. Czy wierzysz? W porządku. Idź naprzód i niech Pan Jezus uczyni Cię zupełnie zdrowym. Z jakiego powodu jesteś taki nerwowy? Po prostu idź i powiedz, ja nie będę już więcej nerwowy. A nie będziesz. Idź i wierz. W porządku, proszę Pana. Niech Pani podejdzie. To jest dokładnie tak samo, jak w tym dniu, kiedy spotkał się ten biały człowiek Jezus z tą etiopską kobietą. Oni mieli wtedy segregację rasową, tak jak my mieliśmy na południu, a której już więcej nie mamy. Jezus dał im poznać, że wszyscy ludzie są Bożymi ludźmi. Nie było żadnej różnicy, czy to był Żyd, czy Samarytanin. Jeśli Bóg Ci nie pomoże, już wkrótce ten arteretyzm doprowadzi Cię do kalectwa. Lecz czy wierzysz, że On Ci pomoże i uczyni Cię zdrową? Zrób właśnie tak, jak zrobiła tamta kobieta. Idź swoją drogą, powiedz swoim bliskim, jak wielkie rzeczy uczyni dla Ciebie Bóg. Dobrze. Tam jest chirurg gotowy wyciągnąć skalpel. Chwileczkę. To nie była ta kobieta. Chwileczkę. Nie każdy z Was będzie teraz pełen czci. To jest szatan, który próbował coś uczynić. Tutaj to jest. Guz. Guz. U obu z Was. Tak to jest. Ty masz guza i ona ma guza, a ten diabeł wołał o pomoc tego drugiego, lecz Duch Święty krzyczy także. Komu będziecie wierzyć? Jemu? W porządku. Niech Pani powstanie z tego łóżka. Powstań z tych noszy. Powstań z tego i wierz. Idź i wierz mi teraz. Amen. Czy wierzycie? Wszystkie rzeczy są możliwe. Czy wierzycie? A co z wami w audytorium? Powstańcie właśnie teraz. Teraz jest czas, aby to zrobić. Niech każda osoba, niech was Bóg błogosławi. Niech każda osoba powstanie właśnie teraz. Oddajcie chwałę Bogu, podnieście ręce. Dziękuję Ci. Panie Jezu, uwielbiamy Cię za Twoją wielkość i że uzdrowiłeś tych chorych ludzi.